Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest środa, 31 grudnia 2008 roku, a jutro już będzie rok 2009. W kabinie studia nad przebiegiem ostatniej audycji tegorocznej czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Pablo. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd prasy Stefana Rigera i Krzysztofa Rutkowskiego, magazyn europejski Euronet Anny Rzeczyckiej, a potem już tylko magazyn sylwestrowy Katarzyny Zawickiej i Anny Bernhardt. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż Refi. Najpierw były złote rekordy na olimpiadzie, a potem przyszły złowieszcze rekordy na zgoła odmiennych stadionach. Dow Jones spadł w tym roku 35%, Nasdaq o 42%, Paryż o 43%, Tokio o 42%, ropa naftowa z rekordowych $140 za baryłkę do około $40. Na jednej z giełd moskiewskich akcje straciły 72% wartości, ale wszystkie rekordy pobił Reykjavik, gdzie z giełdy nie zostało w gruncie rzeczy nic. Odnotowano tam spadek o 94,4%. Może właśnie zawrotnym spadkiem giełd rosyjskich tłumaczyć należy nowe stężenie gazu między Moskwą a Kijowem. Pani Julia Tymoszenko odwołała nagłą podróż do Moskwy, przy czym jedno ze źródeł ukraińskich poinformowało, że stało się, kiedy delegacja ukraińska już siedziała w samolocie. Przyczyn tej decyzji nie znamy. Rosja oświadczyła, że szanse na porozumienie przed 12 w nocy są znikome. Skutkiem czego istnieje groźba zakręcenia rosyjskiego kurka i gazowych kłopotów w Europie. Gazprom podbija stawkę, oskarżając Kijów o szantaż, choć wczoraj przyznał, że Ukraina zaczęła spłacać 2 miliardy długu. Pozostaje jednak do załatwienia kwestia najbardziej drażliwa. Przyszłej ceny, za jaką zrujnowana Ukraina będzie ów gaz kupować w przyszłym roku na mocy nowej umowy. Stara wygasa bowiem o 12. Gazprom poszedł tu podobno na pewne ustępstwa, proponując cenę $250 za 1000 metrów sześciennych. Rzecznik ukraińskiej firmy Naftogaz oświadczył jednak, że dzisiaj już nic nie zapłaci, a kwestia kar umownych za opóźnienia musi zostać załatwiona polubownie. Agencje przypominają, że 80% rosyjskiego gazu dla Europy przepływa przez Ukrainę, a Moskwa oskarża Kijów wprost o zamiar okradania gazociągów z gazu dla Europy. Zbieg okoliczności zmajstrował nam też dzisiaj niewybredną grę słów, gdyż od gazu przejść musimy do gazy. Izraelska Rada Ministrów odrzuciła propozycję rozejmu opracowaną wczoraj przez Unię Europejską i Kwartet Bliskowschodni, Stany Zjednoczone, Unia, Rosja i ONZ. Premier Ehud Olmert miał oświadczyć wedle rzecznika rządu, że operacji nie podjęto przecie po to, by po jej zakończeniu ataki rakietowe na Izrael ze strony Hamasu trwały nadal. Olmert powiedział, że Izrael przez całe lata okazywał powściągliwość, stwarzając warunki trzymania rozejmu, który Hamas postanowił zerwać i pogwałcić. Premier Izraela nie szczędził surowych słów zwolennikom takiego jednostronnego rozejmu. Rzecznik Hamasu również propozycję rozejmu odrzucił, uznawszy, że stawia ona znak równości między katem i ofiarą, czyli Izraelem i Palestyńczykami. Według Hamasu rozejm zależy od wstrzymania agresji, zniesienia blokady i otwarcia wszystkich punktów granicznych. Tej nocy lotnictwo izraelskie bombardowało nadal oficjalne siedziby Hamasu, a także tunele przemytnicze i wyrzutnie rakiet. Jednocześnie trwają przygotowania do ofensywy lądowej. Według źródeł palestyńskich, na które powołuje się AFP, w sumie od początku operacji zginęło 393 Palestyńczyków, w większości, jak precyzuje agencja, aktywistów Hamasu, a 1900 osób odniosło rany. Według agencji ONZ 1/4 ofiar to cywile. Wczoraj na południowy Izrael spadło 50 rakiet palestyńskich. Dzisiaj w Jordanii spotkali się prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas, którego siły straciły w zeszłym roku wszelką kontrolę nad Gazą, oraz premier turecki Recep Tayyip Erdogan. Erdogan rozmawiał wczoraj w Damaszku z prezydentem Assadem. Kraje arabskie domagają się tu rezolucji Rady Bezpieczeństwa potępiającej działania Izraela. Mówi Paryż Refi. Nowy rok przyniesie zmiany na wysokich stanowiskach w świecie. Polska oficjalnie poparła kandydaturę swego ministra spraw zagranicznych Radka Sikorskiego na sekretarza generalnego NATO. Mandat Japa de Hopas-Heffera wygasa z końcem przyszłego roku. Paryż oddaje się zaś już jutro prezydencję Unii Europejskiej w ręce Pragi, co budzi w wielu stolicach europejskich zaniepokojenie. z uwagi na ostro antyeuropejskie stanowisko prezydenta Václava Klausa. Co więcej, jak pisze AFP, Francja nie zamierza całkiem zejść ze sceny, wykorzystując dynamikę minionego półrocza, by wpływać na niektóre kwestie od Bliskiego Wschodu począwszy. Unia wyśle w najbliższym czasie specjalną misję w ten region na szczeblu ministerialnym. Nie poprowadzi jej już jednak Bernard Kouchner, lecz zapewne szef dyplomacji czeskiej Karl Schwarzenberg. A towarzyszyć mu będą Javier Solana oraz szef dyplomacji następnego kraju prezydenckiego Unii. Od czerwca to jest Szwed Carl Bildt. Agencja France Press podkreśla, że Nicolas Sarkozy z żalem żegna się ze swą europejską funkcją. I ostatnia wiadomość. Jutro tradycyjny noworoczny koncert w sali Musikverein w Wiedniu na cele filharmoników wiedeńskich poprowadzi Daniel Barenboim. Po raz pierwszy. W programie pojawi się też wyjątkowo dla uczczenia roku haydnowskiego finał Symfonii Pożegnalnej mistrza Esterházy. Wiadomo jednak również, kto stanie za tym pulpitem za rok. Po raz drugi pojawi się tam znakomity maestro francuski, liczący 84 wiosny Georges Prêtre, od lat równie szanowany w Wiedniu, co ignorowany i pogardzany we francuskiej ojczyźnie. Niezwykły to zaszczyt. Najsławniejsza orkiestra świata będzie wówczas bowiem obchodzić 200. rocznicę powstania. Zabrzmi z tej okazji uwertura do Wesołych Kumoszek z Windsoru, opery Otto Nikolaja, założyciela filharmoników wiedeńskich. A teraz przegląd prasy. Przed mikrofonem kolejno Stefan Ryger i Krzysztof Rutkowski.
Konserwatywne Le Figaro donosi, że Francja negocjuje rozejm humanitarny w Gazie, ale jeszcze nie wie, że Izrael ten pomysł odrzucił. Ekonomiczny Les Echos trąbi na alarm, iż wzrost bezrobocia przybiera historyczne rozmiary. Dużo ciekawszy jest jednak podwójny, bogato ilustrowany numer Libération na pożegnanie roku 2008, w którym, zdaniem lewicowego dziennika, świat fiknął koziołka, czy może raczej zaczął przetaczać się na nowe tory. Stary świat począł się zamazywać, mgliście ukazują się kontury nowego, pisze redaktor naczelny Laurent Geoffrin. Tonie w mrokach przeszłości pejzaż ostatnich 30 lat naskicowany przez Ronalda Reagana i Margaret Thatcher, których główne opcje strategiczne, zmilitaryzowane państwo w służbie zachodnich wartości, nieograniczona ekspansja rynku kosztem państwa opiekuńczego, przez ćwierć wieku zmieniły świat, w którym wykładniczo przybyło bogactw, dwutlenku węgla i nierówności. Tyle o opcji liberalnej, czy może raczej neoliberalnej. Co do zaś militarnej, międzynarodowa agresywność Zachodu, atakującego wciąż pod pretekstem obrony własnej, odmieniła mapę geopolityczną świata. Otóż te dwie tendencje, ciągnie Geoffrin, w roku 2008 się zacięły. Oszalały pieniądz dotarł do kresu swego szaleństwa, kryzys finansowy odgwizdał koniec spekulacji iluzji i przypomniał beztroskiej krasie przywódczej, że również rynki bywają śmiertelne. Iracka porażka i przesunięcie się centrum świata ku wschodowi wytyczają odtąd granice imperium. Jest wszak znamienne, że to znowu z Ameryki nadszedł sygnał wspomnianego przełomu. Wybór Baracka Obamy budzi nadzieję, że ów nieszczęsny nawias ostatniego ćwierćwiecza zostanie zamknięty. Lecz próżno żywić złudzenia, przestrzega naczelny Libération, iż z tego przełomu zrodzi się automatycznie nowy świat. Mimo swych porażek, tytani globalizacji i aroganckiej finansjery marzą jeno o tym, gdyż mają w tym swój interes, by po przeczekaniu nawałnicy czym prędzej wrócić do starego kursu. W tym sensie 2009 rok zwiastowanej katastrofy gospodarczej będzie więc nade wszystko rokiem walki. Walki o przywrócenie supremacji wartości ludzkich, w których moralną i historyczną wyższość trudno wątpić w zestawieniu z pseudowartościami irracjonalnych rynków, które doprowadziły do najgorszej od wojny recesji, a swą nieodpowiedzialnością zagrażają ekologicznej równowadze Ziemi. Ale wartości ludzkie same z siebie nie potrafią zaistnieć w rzeczywistości. Nie obejdzie się bez polityki w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. There is no such a thing as society, dowodziła Maggie Thatcher, twierdząc, że tylko są jednostki, a nie ma społeczeństwa. To był slogan tych, co nadawali ton kończącej się epoce. Dziś rehabilituje się ideę pierwszych socjalistów. Odkrywa się na powrót kolektyw. Nadchodzi czas akcji zbiorowej. Kto ją jednak poprowadzi? Państwo? W jego powrocie na scenę widzi się dobroczynny paradoks, ale to samo nijak nie wystarczy. Wcielenie w życie wspomnianych wartości ludzkich wymaga wymyślenia nowej polityki, naszkicowania nowych form współżycia, czy też życia razem, jak to ujmuje Laurent Geoffrin, nie widząc wszak na razie, kto się mógłby tego podjąć, zważywszy na żałosny stan europejskiej lewicy, dla której kryzys winien być trampoliną, lecz która cierpi na uwiąt wyobraźni. Otóż imperatyw kategoryczny na 2009 jest jeden, streszczam myśl naczelnego Libération. Wszyscy muszą ruszyć głową. O wspomnianym paradoksalnym powrocie państwa pisze też sceptycznie Jean-Marc Vittori na łamach Les Echos. Państwo wróciło bowiem na scenę tylko w jednym ze swych trzech podstawowych wcieleń i to w tym, które potencjalnie może być głównie szkodliwe, mianowicie w roli strażaka gaszącego finansowy pożar stulecia. Oczywiście szastanie miliardami było wobec tego kataklizmu nieuniknione, lecz z drugiej strony jest katastrofalne, gdyż brutalnie pogłębi publiczny deficyt akurat w momencie, gdy w obliczu nie mających precedensu przemian demograficznych, zwłaszcza starzenia się ludności, potrzeba pilnie pełnej publicznej kasy. Tymczasem dotkliwie brak państwa w jego dwóch pozostałych wcieleniach. Pierwsze to państwo strateg, dbające o przygotowanie przyszłości, myślące o długiej perspektywie. W swojej książce Pęknięcia kapitalizmu amerykański ekonomista Lester Thurow przypomina, że największe innowacje zmieniające dziś świat, jak technologie informatyczne czy inżynieria genetyczna, zawdzięczamy bez wyjątku wielkim publicznym programom badawczym zainicjowanym przed dziesiątkami lat, a których następców wcale dziś nie widać. I wreszcie trzecie brakujące wcielenie, kończy dziennikarz Les Echos, państwo arbiter, sędzia i regulator, jako jedyny zdolny wykroczyć poza indywidualną logikę, która nie gwarantuje zbiorowej równowagi. To o nim pisał Keynes w krótkim eseju opublikowanym w roku 1926 pod tytułem The End of Laissez-faire. Pierwszym priorytetem państwa nie jest robienie tego, co robią już i tak aktorzy prywatni, lecz podejmowanie decyzji, których nie podejmie nikt, jeśli państwo tego nie zrobi. Łatwiej powiedzieć niż zrealizować, gdyż jak pisał Keynes, stary prorok na nowe czasy, dewoci kapitalizmu są często przesadnie konserwatywni, choćby dlatego, że wielu ma zbyt wiele do stracenia. Ale stawką jest samo przeżycie systemu najgorszego, za wyjątkiem pozostałych, przynajmniej do odwołania.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Zostawmy na stronie w sylwestrowy wieczór wojny, spory, bezrobocie, kryzys i wszelakie zagrożenia, które i tak spadną nam na karki w roku 2009. Przyjrzyjmy się pewnej ciekawej osobie, której portret zamieścił Le Monde. Ta postać liczy 57 lat, jest inżynierem i przede wszystkim jest biegaczem. Owa postać to Philippe Fuchs, urodzony w Austrii, od lat mieszkający we Francji. Philippe Fuchs biega. Philippe Fuchs jest biegaczem ekstremalnym. To on przebiegł dystans pomiędzy Nantes i Saint-Michel w 3 dni. To on przebiegł z Paryża do bieguna północnego, odległość 3200 km, w 3 tygodnie. To on, Philippe Fuchs, przebiegł z Paryża do Aten, dystans 2400 km, w roku 2004, kiedy Igrzyska Olimpijskie rozpoczynały się w stolicy Grecji. Biegł przez Chorwację, Serbię i Albanię, biegł nocą, bo w dzień było za gorąco, i biegł przez wyspy. To znaczy robił tak, w dzień przebiegał z jednego brzegu wyspy na drugi brzeg, a potem przeprawiał się na kolejną wyspę. Odpoczywał, jadł i potem znowu biegł. W roku 2008 Philippe Fuchs przebiegł z Paryża do Pekinu, dystans 8500 km. Philippe Fuchs biegł przez Berlin, Wilno, Moskwę, Omsk i Irkuck. Dobiegł na czas, czyli na olimpiadę. Philippe Fuchs, czytamy, w Le Monde zaczął biegać późno, w wieku 35 lat. Uważa, że to dobry wiek na rozpoczęcie biegania i powiem szczerze, zgadzam się z nim w zupełności. Najpierw biegał zwykłe maratony, czyli nieco więcej niż 42 kilometry. Stopniowo wybiegał coraz dłuższe dystanse. Czasami wydaje mi się, że biegałem przez 15 minut, a potem się okazywało, że biegłem od 2 godzin. Po co Filip Fisch to robi? Dlaczego Filip Fisch tak dużo biega? Odpowiedź jest tylko pozornie prosta. Jest inżynierem i w dodatku pracownikiem naukowym w laboratorium rzeczywistości wirtualnej. Celem jego badań, podobnie jak badań jego kolegów, jest analiza wpływu przewlekłego wysiłku na ciało. Dobrze, ale gdzie tu wirtualność, skoro przecież mamy do czynienia z absolutną, bezwzględną i czasami bolesną nawet realnością? Na to pytanie w Le Monde odpowiedzi nie znajdziemy, za to warto przyjrzeć się uważnie wyznaniom długodystansowca. Filip Fisch powiedział: kiedy biegnę, myślę, myślę swobodnie. Tak, znowu zgadzam się bez cienia wątpliwości z panem, podobnie jak ja w wieku do biegania. Wydawałoby się niestosownym. Bieganie na długie dystanse wprowadza w ekstazę, której za pomocą innych środków nie daje się osiągnąć.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
W ostatnich dniach francuskiej prezydencji Unia Europejska, której nigdy nie udało się odegrać większej roli politycznej na Bliskim Wschodzie, zmobilizowała swe siły, by przyczynić się do pokojowego rozwiązania kolejnego konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami. W czwartym dniu izraelskich ataków na Strefę Gazy i ostrzeliwania terytorium Izraela przez islamską organizację Hamas, z inicjatywy szefa francuskiej dyplomacji Bernarda Kouchnera w Paryżu na nadzwyczajnym posiedzeniu spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Na jego zakończenie wydano komunikat, na który oczywisty wpływ miał polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
Między innymi pod moim wpływem go skróciliśmy. Ja uważam, że ilość nie przechodzi w jakość i że krótszy, mocniejszy komunikat jest bardziej przekonywujący. I mamy tutaj trzy elementy. Wezwanie stron do natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni. Po drugie, wezwanie do umożliwienia przeprowadzania akcji humanitarnej. Wreszcie powrót do procesu pokojowego. Przypomnę, że jako Unia Europejska poparliśmy inicjatywę pokojową Ligi Arabskiej. Myślę, że to jest moment, aby Liga Arabska, która zresztą się spotyka w najbliższych dniach, pokazała, że jest zdolna do wywarcia wpływu na Hamas i odnowienia przez tą organizację zawieszenia broni. To była dobra dyskusja w przedostatnim dniu prezydencji i myślę, że prezydencji należą się gratulacje za to, że tak energicznie do tego kryzysu podeszła.
Komentując paryskie spotkanie ministrów, prasa francuska pisze dzisiaj o pewnych rozbieżnościach oceny wśród Europejczyków. Inaczej o źródłach konfliktu myślą na przykład Czesi i Niemcy, którzy uważają, że cała odpowiedzialność za zaognienie sytuacji spada na Hamas. Inaczej kraje skandynawskie i Belgia, których zdaniem winę za pogorszenie się warunków życia Palestyńczyków w Strefie Gazy ponosi Izrael. Radosław Sikorski woli nie komentować tych rozbieżności i kładzie nacisk na jednomyślny ton komunikatu końcowego.
Ja nie będę ujawniał głosów w dyskusji, bo byłoby to niedyskretne. I to jest rzecz normalna, że przy 27 krajach, które mają różne interesy, chociażby ze względu na położenie geograficzne, zawsze są pewne różnice akcentów. I świadomie przyjęliśmy zasadę, że nie będziemy skupiać się na tym, kto zawinił. Bo to do niczego nie prowadzi. Dlatego uważam, że mamy oświadczenie, które jest pragmatyczne. To znaczy może prowadzić do czegoś dobrego. Do tego, aby ludzie przestali ginąć i aby dwie społeczności mogły zacząć żyć w pokoju. Powinniśmy zawsze pamiętać o swoich ograniczeniach. Żadna siła nie jest zdolna zmusić ludzi do tego, aby zechcieli żyć ze sobą w pokoju. To musi być decyzja samych Izraelczyków i Palestyńczyków. My możemy tylko im pomagać i to robimy, udzielając pomocy humanitarnej, służąc kanałami dyplomatycznymi i też zajmując stanowisko, tak jak dzisiaj.
Unia Europejska uznaje Hamas kontrolujący Strefę Gazy za organizację terrorystyczną. Czy z Hamasem można negocjować? Radosław Sikorski.
Myślę, że tym kanałem komunikacji i wpływu na Hamas powinny być umiarkowane kraje arabskie. I do tego je wzywamy. Więcej, uważamy, że w ten sposób kraje arabskie mogą się uwiarygodnić jako ta grupa, która może być kluczową częścią rozwiązania.
W czerwcu 2007 roku, po przejęciu przez Hamas kontroli nad Gazą, Unia Europejska zmuszona była przerwać swą misję obserwacyjną na punkcie granicznym między Gazą a Izraelem w miejscowości Rafah. 30 grudnia bieżącego roku ogłosiła w Paryżu, że gotowa jest ją wznowić i rozszerzyć na przejścia graniczne między strefą Gazy a Izraelem.
Deklarujemy wysłanie europejskiej misji policyjnej, tak aby mogły zostać otwarte przejścia graniczne, szczególnie to w Rafach, gdzie Unia Europejska odgrywa rolę, a także grupy ministrów w najbliższych dniach do regionu.
Unia Europejska jest głównym zewnętrznym źródłem pomocy dla Palestyńczyków i sprawa wsparcia humanitarnego dla mieszkańców Gazy nie mogła nie stanąć na forum paryskiego spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej.
Jeśli chodzi o pomoc żywnościową, medyczną, a także paliwo, mówimy o umożliwieniu natychmiastowych dostaw tej pomocy, a także do możliwości ewakuacji rannych. W naszym oświadczeniu mówimy także o tym, aby osoby świadczące taką pomoc mogły mieć, ja tutaj tak na żywo tłumaczę z angielskiego, więc to może być trochę toporne, ale aby miały dostęp do strefy Gazy bez żadnych ograniczeń. Natychmiast. Natychmiast oznacza natychmiast. Jutro rano.
O wynikach nadzwyczajnego spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
A ja przypomnę Państwu tylko, że polityk, którego głos przed chwilą Państwo słyszeli, może zostać w przyszłym roku nowym sekretarzem generalnym NATO, bo Polska popiera jego kandydaturę i podobno ma pod tym względem duże szanse. A teraz już do końca tego roku na naszej antenie zapraszam Państwa do wysłuchania magazynu sylwestrowego przygotowanego specjalnie na tę okazję, jak zwykle, przez Katarzynę Zawicką i Annę Bernhardt.
Za chwilę skończy się nam 2008 rok i jak każdy koniec roku skłania to do refleksji, ale nie ma co się dzisiaj smucić i zastanawiać nad sensem bytu, ani nad kryzysem finansowym. Może przypomnimy sobie coś przyjemnego.
Takiego na przykład jak co?
No nie wiem, no może dawne sylwestry?
Pamiętasz swojego najlepszego sylwestra?
Ja chyba najlepiej wspominam swoje sylwestry harcerskie. Jeździliśmy na zimowiska w góry, a właściwie w górki, bo te, na których ja byłam, odbywały się w Górach Świętokrzyskich, w takiej maleńkiej wiosce z kilkunastoma chatami, gdzie była szkoła podstawowa i tam w tej szkole właśnie mieszkaliśmy.
No, jeśli była szkoła, to może było i chat więcej.
No, może rzeczywiście. Ale w mojej pamięci to jest takie miejsce kompletnie zagubione w śniegu, bo wtedy jeszcze w zimie bywał prawdziwy śnieg. Zagubione w śniegu i w lesie. W ogóle nie pamiętam miejscowych obywateli. W Sylwestra były oczywiście tańce, ale przed północą wychodziliśmy do ciemnego, rozświetlonego tylko gwiazdami i śniegiem lasu, w którym panowała kompletna cisza i tam witaliśmy nowy rok. Było coś tak nadzwyczajnie magicznego w tej chwili, że czuję ją do dzisiaj, chociaż od tamtej pory minęło już kilka dobrych lat. W życiu nie powiem ile. I byłam na różnych Sylwestrach znacznie bardziej spektakularnych. Te jednak były najbardziej czarowne. No i te pierwsze miłości, ci starsi druhowie. To też ma kolosalne znaczenie dla całości obrazu.
A młodszych druhów nie pamiętasz w ogóle?
No, niektórych pamiętam bardzo dobrze. Niektórzy byli całkiem do rzeczy. Absolutnie nie mogą uwierzyć, że teraz to są już całkiem dorośli, żeby nie powiedzieć starsi panowie.
Starsi to nie znaczy jeszcze dorośli.
No to prawda.
No a co się wtedy tańczyło?
No, ja z tego co pamiętam, to głównie muzykę anglosaską. Led Zeppelin, Claptona, Procol Harum, Beatlesów.
Miałeś nie mówić o swoim wieku.
No, no, taka później wyrośnięta muzyka. A pamiętasz, była też taka jedna piosenka francuska, świetna do przytulanek. W dodatku otoczona nimbem tajemnicy i owocu zakazanego. Wiesz, o czym myślę?
No chyba wtedy to była jedyna taka piosenka i w dodatku wywołała taką burzliwą dyskusję i protesty moralistów, że wszyscy ją znali. Ciężko było ją zdobyć. Daleko jeszcze było do czasów internetu i MP3 oczywiście. Płyty były winylowe i bardzo
trudne. Znowu o tym wieku.
No właśnie, bardzo trudno dostępne płyty, więc jak już ktoś miał coś interesującego, coś z zachodu, to był królem prywatek.
Yeah.
Przyznać trzeba, że niewiele było piosenek, zwłaszcza francuskich, które w Polsce zrobiły aż taką furorę.
A ja pamiętam takiego Sylwestra, kiedy to puszczali cały czas, a on tańczył z inną.
O cholera, wiesz co, że to naprawdę niemiło z jego strony. To wspomnijmy coś bardziej przyjemnego. Pamiętasz Champs-Élysées, Joe Dassena?
Na pewno.
Ten refren śpiewa cała Polska.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Soir deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées.
No to już była niezła klasyka, to może teraz coś jeszcze bardziej z takiej klasyki, klasyki. Taka piosenka, która jest chyba znana nawet w australijskim buszu i w eskimoskich iglo.
Życie widziane przez różowe okulary?
Tak jest i wielka dama francuskiej piosenki.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, revoit la vie en rose. quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
To już cofnęliśmy się do dawnej historii piosenki francuskiej.
No niby się tak wydaje, a z drugiej strony do dzisiaj ten utwór jest grany na najróżniejsze sposoby, na przykład w jazzie bardzo nowoczesnym, czasami do wersji aż nie do poznania.
Nie do poznania? Nie taki jak śpiewa Edith Piaf, którą zawsze przyjemnie posłuchać no, jeszcze raz. Prawda. A pamiętasz taką piosenkę, która pobudzała wyobraźnię Polaków spragnionych wielkiego świata? Powstała nawet jej polska wersja, napisana przez Młynarskiego z właściwym mu wdziękiem, lekkością i delikatnym dowcipem. Piosenka Gilberta Beko miała tytuł
Dimanche à Orly.
Właśnie, czyli Niedziela na Orly. A polska wersja autorstwa Młynarskiego miała tytuł
Niedziela na Głównym.
Mnie to jednak ta polska wersja Młynarskiego została głównie w pamięci.
To w takim razie posłuchajmy innej piosenki Beko, którą wprawdzie zaśpiewały i inne gwiazdy w innych wersjach językowych, ale ta pierwsza, ta autorska, to była właśnie jego.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment. l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
Gilbert Bécaud w ogóle był w Polsce bardzo popularny. Pamiętasz, Natalii, piosenka o wizycie Francuza w Moskwie?
No, wprawdzie to było w Moskwie, ale kto wie, mogli przecież ci Francuzi wpaść i do Warszawy, a to była dla nas taka egzotyka i kolejny powiew wielkiego świata.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Natalie. Il avait un joli nom, mon guide, Natalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche, Natalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Natalie. Nathalie, dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Natalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé, elle en a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Natalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Natalie. Natalie.
Śnieg w Paryżu to rzadkość, ale w piosenkach francuskich występuje znacznie częściej niż w rzeczywistości. Pamiętasz taką piosenkę Salvatore Adamo, Tombe la Neige?
Piosenkę oczywiście pamiętam, ale warto przypomnieć, że Adamo wcale nie jest Francuzem. Chociaż mieszkał w Belgii, przez większą część swojego życia był Włochem. Zachował obywatelstwo włoskie z miłości do ojca Włocha, który pracował w jednej z belgijskich kopalni. Dopiero po 2000 roku przyjął obywatelstwo belgijskie, ale stało się to dopiero wtedy, kiedy możliwe było posiadanie obywatelstwa dwóch państw.
Belgia zawsze go kochała. Jednym z dowodów tej miłości było nadanie mu w 2001 roku przez króla Belgii, Alberta II, tytułu szlacheckiego.
Nic dziwnego, jak ktoś pisał takie piosenki.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir.
Tutaj tak ciągle tych panów francuskich puszczamy, ale były też i panie szalenie w Polsce popularne, na przykład Mireille Mathieu.
Owszem, owszem, jedną z najbardziej znanych i najczęściej nuconych piosenek było jej Acropolis Adieu.
bym chciała teraz przypomnieć piosenkę, która nie była bardzo popularna w Polsce, a jednak parę osób ją znało. No a w dodatku była w niej mowa o twojej Warszawie.
O mojej Warszawie. To Michel Sardou śpiewał o muzyku, który zażynał Mozarta w jednej z warszawskich kafejek.
Un musicien assassinait Mozart dans un café de Varsovie. La neige était recouverte de boue. La neige faisait un grand silence autour de nous. Je fous dans ce café de Varsovie, en plein hiver, en pleine nuit. Personne ne sait ni d'où je viens, ni qui je suis. Un peu perdu et mort de froid, un peu ému comme autrefois. Personne ne sait ce que j'ai fait de Varsovie. La neige, la neige était recouverte de boue. La neige faisait un grand silence autour de nous. Elle est entrée dans ce café de Varsovie, un peu changée, un peu vieillie. Si on ne l'avait pas suivie, elle ressemblait à mon passé. Il me semblait l'avoir aimée. Personne ne sait ce qu'elle était à Varsovie. Sa robe, sa robe était café de Varsovie, elle est partie, je suis parti. Et les années qui se sont écoulées depuis ne m'ont jamais dit le pourquoi de ce grand vide au fond de moi. Qu'est-ce que j'ai fait cette nuit-là à Varsovie? La neige, la neige était recouverte de boue. La neige a laissé le silence autour de nous. Un musicien assassiner Mozart dans un café de Varsovie.
Znowu przypomniała mi się piosenkarka, która we Francji mieszkała i przyjęła francuskie obywatelstwo, ale nie urodziła się jako Francuzka. Była Włoszką, urodziła się w Egipcie, ale rozsławiła na świecie piosenkę francuską. Mowa oczywiście o Dalidzie.
Dalidzie, którą burzliwe życie uczuciowe doprowadziło w końcu do samobójstwa. Dalida miała wielu partnerów w życiu, a w 2007 roku Alain Delon przyznał, że przeżyli oni krótki, ale pełen namiętności romans w Rzymie w 1960 roku, gdzie brali udział w nagraniach do filmów, każde do innego zresztą.
A zaśpiewana przez nich wspólnie piosenka była jednym ze światowych przebojów.
Étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots. rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
Proszę, kochane koleżanki, tym całym programem przyprawiły mi taką brodę, że się będę o nią potykać wychodząc ze studia. Składam Państwu najserdeczniejsze życzenia najlepszego nowego roku, a najpiękniejsze z tych życzeń to, żebyśmy się tu spotykali codziennie przez cały rok 2009, aż po Sylwestra 2009, dokładnie za rok o godzinie prawie 19, 31 grudnia 2009. Trzymajcie się Państwo dzielnie, zdrowo i dostatnio. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.